Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie, po informacjach z Watykanu, zapraszamy na kolejny program z cyklu Rozmów o Wierze, który prowadzi Krzysztof Chudzik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego gościem jest profesor Krzysztof Mielcarek, świecki biblista z KUL. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie biblijnej wierze. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, witam Państwa i zapraszam na nasz wtorkowy magazyn. O sytuacji w Europie i wyzwaniach, przed jakimi stoi aktualnie Unia Europejska, Benedykt XVI rozmawiał wczoraj po południu z premierem Włoch. Audiencja odbyła się w Castel Gandolfo i miała charakter prywatny.
Obserwatorzy włoskiej sceny politycznej podkreślają, że w ciągu zaledwie 10 miesięcy pełnienia urzędu premier Mario Monti spotkał się z papieżem już po raz 7. Agencje piszą o wręcz rodzinnej atmosferze towarzyszącej 40-minutowej audiencji i wskazują dobre relacje, które łączą, jak to ujmują, dwóch profesorów. Przypomina się zarazem, że spotkanie miało miejsce na progu nowego roku politycznego, który dla Włoch i całej Unii nie będzie łatwy. Ten wątek też pojawił się w czasie rozmowy. Wskazano bowiem na znaczenie wkładu, jaki wszyscy obywatele, ale szczególnie młode pokolenie, mogą wnieść w ludzki i duchowy wzrost Unii Europejskiej.
Benedykt XVI jest poruszony tragedią, która miała miejsce w wenezuelskiej rafinerii. W wyniku wybuchu zginęło tam już przynajmniej 48 osób, a dziesiątki zostały poważnie ranne. W związku z tym Ojciec Święty przekazał swoje wyrazy głębokiego bólu i duchowej łączności.
W specjalnym telegramie przesłanym na ręce przewodniczącego Episkopatu Wenezueli czytamy między innymi, że papież jest głęboko poruszony wypadkiem. Ofiaruje swoje modlitwy za zmarłych, a także wyraża duchową bliskość z rannymi i poszkodowanymi w tragedii. Równocześnie Benedykt XVI wzywa całą społeczność Wenezueli do okazania miłości i solidarności chrześcijańskiej z potrzebującymi pomocy, zwłaszcza z tymi, którzy stracili swoje domy i dobra osobiste.
Syria zstępuje do piekieł. Dzieje się to w taki sposób, że trudno dostrzec światełko w tunelu. Tymi słowami arcybiskup Mario Zenari komentuje dramat tego kraju targanego coraz krwawszym konfliktem. Nuncjusz apostolski w Syrii wyznaje, że sytuacja z każdym dniem się pogarsza.
Broń powoduje zniszczenia i śmierć. My, jako chrześcijanie, musimy użyć innego oręża, podkreśla arcybiskup Zenaria, apelując o światową modlitwę w intencji pokoju w Syrii. Znalazło to już oddźwięk między innymi w szczególnie doświadczonym w konflikcie Aleppo, gdzie wieczorami chrześcijanie spotykają się na wspólnym różańcu o pokój. Nuncjusz apostolski przestrzega zarazem zachodnie społeczeństwa uciekające się do zbytnich uproszczeń, by na to, co się dzieje w Syrii, nie patrzeć przez pryzmat konfliktu religijnego.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Dziś naszym gościem jest Krzysztof Mielcarek, kulowski profesor biblistyki, dodajmy od razu świecki profesor biblistyki. Współautor głośnej niegdyś książki Dzieci Soboru zadają pytania. Ty akurat te pytania zadawałeś księdzu profesorowi Kudasiewiczowi w związku z Pismem Świętym. Ta rozmowa nosiła tytuł Godzina Biblii. Może nawiążmy do tej właśnie książki najpierw. Jak widzi współczesną wiarę z perspektywy tamtej rozmowy owo dziecko soboru, współautor tej książki?
Może na początek mała korekta z tym współautorstwem, to bardziej przeżywam to w ten sposób, że autorami tej książki bardziej byli ci, którzy byli przepytywani, niż ci, którzy przepytywali, ale oczywiście byśmy jakoś próbowali narzucić tutaj perspektywę, przynajmniej wstępną, zachęcić naszych rozmówców do refleksji. Także to była bardziej przygoda niż autorska książka. Godzina Biblii. Rzeczywiście, myślę, ksiądz profesor Kudasiewicz, który już ma w tym roku 86 lat, to jest wielki świadek tamtego czasu i mieliśmy okazję go przepytywać Myślę, że wszystko, co znalazło się w tej rozmowie, dalej jest aktualne. I to zarówno w tym sensie zadań, które Kościół czekają, i w sensie pewnych owoców dobrych Soboru, które one przyniosły.
Spróbujmy wymienić owoce i te zadania.
Zadań na pewno w tym sensie, że nigdy dosyć pogłębiania świadomości, w jaki sposób wyrasta ze Słowa Bożego nasza wiara. Nigdy dosyć pogłębiania rozumienia tekstów liturgicznych. Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii czy w jakimkolwiek nabożeństwie, ona zawsze jest przepełniona Pismem Świętym. Dobrze jest, jeśli uczestnicy wiedzą, o czym się mówi. Nie tylko dlatego, że ktoś powie dobre kazanie, ale dlatego, że te słowa dźwięczą nam w umysłach, w uszach i w sercach. I w tym sensie każdy chrześcijanin ma do odrobienia lekcje. Trzeba po prostu się formować, trzeba spotykać się ze Słowem Bożym i to jest bardzo konkretne zadanie. Oczywiście te zadania są rozpisane na role, jak zwykle, to znaczy ci, którzy są wykształceni w tym kierunku, czy to w sensie podstawowym, a więc księża czy katecheci, albo właśnie wykładowcy uniwersyteccy mają swoje zadania w tej kwestii. To jest kwestia i pisania książek, i proponowania jakichś programów formacyjnych, ale tak czy inaczej wszyscy mamy to zadanie i niewątpliwie karmienie się Słowem Bożym to jest jeden z ważnych wymiarów życia chrześcijańskiego w ogóle. Natomiast co do owoców, to cała reforma liturgiczna związana z tekstami Pisma Świętego, a także reforma związana z ratio studiorum wydziałów teologicznych i seminariów duchownych, wyraźnie poszła w tym kierunku, żeby dać studentom teologii okazję do głębszego zapoznania się ze Słowem Bożym. I to jest bardzo ważny owoc tego doświadczenia. Ksiądz profesor Kudasiewicz w tym swoim wywiadzie mówił także i podkreślał bardzo mocno o tym ludzkim aspekcie objawienia w Słowie Bożym, które Sobór Watykański II tak mocno podkreślił. Wiadomo, że Kościół od zawsze opowiadał się za natchnieniem tekstu Pisma Świętego i to Boże autorstwo było zawsze przedmiotem refleksji. Natomiast ojcowie soborowi docenili także tę drugą stronę, tą ludzką stronę. Ona oczywiście wcześniej była już przedmiotem jakiejś refleksji i święty Augustyn, i późniejsi doktorzy Kościoła, tacy jak święty Tomasz z Akwinu, wielokrotnie na ten temat mówili, ale jest coś specyficznego w tym spojrzeniu, które przyniosła konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, kiedy się na nowo podkreśla i pracę człowieka, czy raczej współpracę człowieka z Bogiem i konsekwencje, jakie przynosi ze sobą tajemnica wcielenia, czyli konkretne miejsce, konkretny czas, konkretna kultura, język, słowo i tak dalej.
Mamy dziś w Polsce dzieło biblijne, pięknie się rozwijające. Są różne kursy Lectio Divina i Lectio Divina jest praktykowana przez wielu duchownych i świeckich.
Trzeba też uczciwie powiedzieć, że to jest tylko jakaś część tradycji katolickiej, która się ubiblijnia. I w dalszym ciągu jest tak, że w bardzo wielu różnego rodzaju księgarenkach przyparafialnych albo większych więcej jest różnej maści objawień prywatnych albo niezwykłości z całego świata niż takiej solidnej karmy Słowa Bożego i w reguły argument jest taki, że tam to się lepiej sprzedaje.
Ale czy to nie jest też tak, że taką zwyczajną wiarę zwyczajnego człowieka jakby prędzej umacnia właśnie jakaś wieść o jakichś nadzwyczajnych znakach działania Pana Boga, aniżeli właśnie taka solidna formacja biblijna.
Niewątpliwie jest tak, że w tym pierwszym spojrzeniu człowieka, który szuka jakiegoś konkretnego doświadczenia tu i teraz, to jakiś znak, który wydarzył się, prawda, obok mnie albo nawet wiele tysięcy kilometrów ode mnie, ale dzisiaj albo bardzo blisko mojego czasu, zdaje się poruszać bardziej człowieka w kierunku wiary i spotkania z Bogiem niż to, co od 2000 lat jest znane. Ale to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się to słowo podaje, bo oczywiście, że można stworzyć szereg bardzo kompetentnych podręczników o charakterze akademickim, zarzucić ludzi językami oryginalnymi, analizą, prawda, filologiczną i wszelkiej maści technikami podejścia do tekstu.
I będzie to miało bardzo elitarne oddziaływanie.
Oczywiście. I nawet jeśli ktoś tutaj będzie, prawda, zapalony do głębszych studiów, to będą to wąskie grupy ludzi. Natomiast sztuką jest tak wprowadzić Pismo Święte, żeby ono łączyło się jednak z osobistym doświadczeniem religijnym. I tego, mam wrażenie, najbardziej ciągle jeszcze brakuje. To znaczy tej świadomości, że można, tak jak poprzez spotkanie w Eucharystii, poprzez spotkanie w jakiejś liturgii, w wydarzeniu Kościoła, spotkać Boga, czy nawet poprzez spotkanie z jakimś niezwykłym człowiekiem, wielkiego doświadczenia wiary, prawda? Takie spotkania gromadzą tysiące ludzi bardzo często.
Myślę, że samo nasze doświadczenie obecności w pielgrzymkach Jana Pawła II też tutaj jest bardzo wymowne.
Absolutnie, całkowicie słuszna uwaga. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby znaleźć osoby i sposoby na to, by Słowo Boże zaczęło funkcjonować właśnie jako taki kanał przekazu doświadczenia Bożego. Tego sporo się już w tej chwili dzieje. Jeśli ktoś śledzi niektóre audycje telewizyjne czy radiowe dotyczące wprowadzeń poszczególnych tekstów czy wydarzeń biblijnych, to z pewnością doceni, że jest tam nie tylko warsztat naukowy, ale jest też konkretny przekaz wiary. Napisałem kiedyś w czasopiśmie List taki krótki artykuł nawiązując do tekstu, który wcześniej zaproponował pan Roman Brandstetter. Chodziło o zostanie dzieckiem Abrahama. Cały ten jego opis był tego rodzaju, że on jako mały Romek miał wrażenie, że ten świat jest mu tak bliski, że właściwie Abraham jest jego dziadkiem. Tym bardziej rzeczywiście dziad miał na imię Abraham i trudno było mu pokojarzyć, że to są dwie różne osoby. Jak sam wspomina w kręgu biblijnym, był ojcu bardzo wdzięczny, że mu tego nie wyjaśnił, że to są dwie różne osoby.
Wydaje mi tutaj, że krąg biblijny to nie nazwa grupy formacyjnej, a tytuł książki.
Tak jest. Chodzi oczywiście o książkę, którą warto polecić każdemu, kto chciałby się bardziej wprowadzić w czytanie Pisma Świętego właśnie z takim głębszym egzystencjalnym doświadczeniem, nie tylko zrozumieniem czysto teoretycznym, ale właśnie z takim głębszym doświadczeniem. Więc tu jest jakby cały ciężar tej odnowy biblijnej, myślę, do której powinniśmy zmierzać. Na ile każdy wierny katolik staje się członkiem tej biblijnej rodziny bohaterów, na ile staje obok świętego Piotra i płacze z nim gdzieś tam wtedy, kiedy zgrzeszył, prawda? Na ile jest w stanie przeżyć to niezrozumienie uczniów, kiedy Jezus coś mówi, a oni tak nie bardzo kojarzą, o co tak naprawdę chodzi.
Ale jednak są w stanie powiedzieć, Panie, no mimo wszystko, do kogoż pójdziemy.
To prawda. Konkluzja Ewangelii jest taka, żeby nas prowadzić do wiary. I w tym sensie to jest bardzo leczące. Ale jednocześnie bardzo leczące jest też to, że bohaterzy biblijni są po prostu bardzo zwyczajni. I to jest coś, co sprawia, że mimo, że mamy XXI wiek, nie ma aż takiej bariery czasowej. Trzeba to tylko pokazać. Wiara Kościoła, która trwa 2000 lat, to nam ułatwia bardziej zbliżenie się do tajemnicy Chrystusa niż tym, którzy żyli przy Chrystusie, przy tym ziemskim Jezusie, kiedy On chodził po ziemi.
Sięganie do Pisma Świętego oczywiście nie jest pozbawione trudności i wiele osób jakoś ma kłopot z postępami w wierze, zatrzymując się przy tak zwanym starotestamentalnym obrazie Boga jako, no powiedzmy, według dzisiejszych standardów niezbyt przyjaznym człowiekowi.
Na pocieszenie można powiedzieć, że chrześcijanie mieli z tym problem od zawsze. Tak jak uwiera nas czasami historia Polski i rozumienie pewnych rzeczy przez Polaków 200-500 lat temu, tak samo, albo wiele bardziej, będzie nas uwierać rozumienie Boga sprzed 3-4 tysięcy lat. I jakby kluczem podstawowym, który pomaga przy lekturze Starego Testamentu właśnie w przypadku tych naszych świętych oburzeń, jak Pan Bóg mógł coś takiego powiedzieć, prawda? Dlaczego zachęca Izraelitów do tego, żeby pozabijali wszystkich mieszkających w Kanaanie. Kluczem powinna być świadomość, że przede wszystkim Bóg może się objawić człowiekowi na taką miarę, na jaką on jest w stanie go przyjąć. I jeśli miałby się objawić w całej pełni jako Bóg pełen miłosierdzia i miłości, tak jak w Ewangelii, to w zasadzie Jezus Chrystus nie byłby już potrzebny. A tymczasem mamy 2000 lat historii doprowadzania do tego momentu, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię.
Zatrzymajmy się teraz przy Nowym Testamencie u Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków mamy definicję wiary. Z wielu powodów można ten tekst traktować jako kluczowy.
Rzeczywiście nawet w traktatach dogmatycznych dawniej w Kościele katolickim traktowano początek 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jako swego rodzaju definicję wiary. Ja może ją przeczytam. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. I dalej jest przepiękna historia właściwie o wszystkim po kolei, w jaki to sposób Bóg starał się spotkać człowieka, jak to było opisywane. I za każdym razem powtarza się jak refren, przez wiarę. Przez wiarę Abraham ofiarował syna, przez wiarę wyszedł z ziemi, którą znał, do tej, której nie znał. Wszystko się dzieje przez wiarę, co pokazuje, że spotkanie z Bogiem, nawet jeśli jest bardzo konkretne, wymaga określonego wysiłku, wymaga jakiegoś zostawienia rzeczywistości, którą do tej pory żyliśmy. To jest pierwszy moment. Moment drugi, autorzy biblijni rozumieją wiarę bardzo konkretnie. Wiara człowieka Biblii jest wiarą, która kojarzy się z jego osobistym doświadczeniem życiowym, kojarzy się z działaniami, które musi podjąć i z ceną, którą trzeba za to zapłacić. I w tym sensie także autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że wiara ma charakter właśnie osobisty i konkretny. I wreszcie trzeci moment, który jest bardzo istotny w tej koncepcji wiary biblijnej, którą autor listu do Hebrajczyków pokazuje, to ostateczne spełnienie nie dotyczy tu i teraz. Bardzo wielu ludzi przeżywa kryzys wiary właśnie z tego powodu, że spodziewa się potwierdzeń bardzo istotnych tu i teraz.
Czyli jakiejś wiedzy zamiast wiary, tak to można powiedzieć?
Wiedzy tylko w pewnym sensie. Ja bym powiedział, że czegoś więcej nawet niż wiedzy. Chcą jakby ściągnąć niebo tutaj na ziemię. Chcą, żeby Bóg już teraz był im dostępny tak, jak wierzymy, że będzie dostępny później. I czują się jakoś oszukani w tym, że to jest niemożliwe.
A jakbyśmy to jeszcze mogli uzupełnić poprzez ten obraz wiary, który można wyczytać z kart Ewangelii Jana?
Ewangelista Jan jest rzeczywiście niezwykłym autorem spośród wszystkich, którzy piszą w Nowym Testamencie, ponieważ on najbardziej akcentuje wiarę jako proces i wiarę jako więź. I te dwa wymiary właściwie przez wszystkie karty Ewangelii są obecne. Warto zacząć od takiego symptomatycznego tekstu, który pojawia się krótko po Kanie Galilejskiej, a mianowicie Jan informuje o tym, że Jezus nie wierzy tym, którzy wierzą Jemu. Gromadzi się mnóstwo ludzi, bo Jezus dokonuje znaków. Oni uwierzyli Mu z powodu tych znaków, a Jezus im nie wierzy. Bardzo istotny tekst, który pokazuje, że wiara na podstawie jakiegoś zauroczenia nie jest jeszcze tak naprawdę prawdziwą wiarą. Pod koniec Ewangelii pojawia się scena, gdzie wpada dwóch uczniów do pustego grobu i słyszymy, ujrzał i uwierzył.
Jakby dopiero teraz.
Tak. Jakby klamrą zamknęły się te wszystkie sceny, bym powiedział, nawet wtedy ta deklaracja ze strony ewangelisty nie sugeruje, że to jest ten najważniejszy, jedyny moment i że od tej pory już będzie wiara. Nie, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że właściwie cała droga najbliższych uczniów Jezusa jest tym budowaniem więzi z tajemnicą Jezusa, który jest też Chrystusem, który jest Synem Bożym, jest boskim Logosem, bo tak go przedstawia święty Jan zaraz na samym początku. To jest ten, który przyszedł i jeśli się przyjmie wiarę, to otrzyma się godność dziecka Bożego i dar zbawienia. Zresztą Jan na sam koniec Ewangelii wyraźnie o tym mówi. To wszystko zapisano, żebyście uwierzyli i wierząc mieli życie w Jego imię. Więc to jest naprawdę niezwykła perspektywa, która nam uświadamia, że tu nie chodzi o jakieś tylko intelektualne uzgodnienie się z doktryną. Tu chodzi o autentyczną więź osobową z Jezusem i o świadomość, że ta droga się nie skończy tak naprawdę.
Zbliżający się rok wiary rozpocznie się synodem biskupów zwołanym w 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Co chciałbyś usłyszeć od tego synodu właśnie?
Myślę, że byłoby bardzo cenne, gdyby synod na nowo przypomniał wszystkim wierzącym w Kościele tę przepiękną eklezjologię, którą Sobór Watykański II przedstawił, zarówno w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, jak i w Gaudium et Spes, częściowo także w Dei Verbum. Ta rzeczywistość Kościoła, który żyje całym sobą, gdzie raczej o wszystkich trzeba mówić, że są wierzący, a nie, że są duchowni czy świeccy, jest bardzo istotna. Tu nie chodzi o to, że ja się boję jakichkolwiek podziałów w ramach funkcji, które są w Kościele, ale jeśli za czymś tęsknię, to za tym, żeby każdy członek Kościoła, nawet ten najmniejszy, miał świadomość swojej godności dziecka Bożego. I wszystko, co temu służy, mam nadzieję, jestem pewny, że ten synod też temu będzie służył, to myślę, to by było coś, co jest moją wielką tęsknotą i zresztą jest jakby racją mojego działania. Pragnienie, żeby każdy członek Kościoła wiedział, kim jest.
Naszym gościem był dziś biblista profesor Krzysztof Mielcarek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.